Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zwyrodnieniu siatkówki oka, określanej skrótem AMD, inaczej związanej z wiekiem, opisywane jako schorzenie degeneracyjne centralnej części siatkówki, prowadzące do trwałych zmian na dnie oka, zarówno w siatkówce, jak i naczyniówce, w wyniku których dochodzi do nieodwracalnej, częściowej albo prawie całkowitej utraty widzenia. Mimo wielu badań, patogeneza zwyrodnienia plamki żółtej nie jest do końca poznana, chociaż najprawdopodobniej jest ona złożona i wieloczynnikowa i obserwowany jest wpływ kompleksu czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Zanim opowiem o przyczynach, objawach i leczeniu choroby, chciałabym przypomnieć o budowie fizjologii i roli siatkówki oka, które jest jednym z głównych narządów zmysłów, umożliwiających nie tylko barwne i przestrzenne widzenie, ale współpracę z innymi zmysłami, z zapamiętywaniem widzianych obrazów, czytanie i pisanie. Wyraziste oczy, według świętej Hildegardy, są znakiem życia, a nawet według świętej charakter człowieka można rozpoznać na podstawie 5 różnych kolorów oczu. Przy czym każdy z nich zdradza zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Hildegarda podaje nawet uniwersalne środki lecznicze, zależne od barwy tęczówki, podobnie jak uniwersalny środek na zmęczone oczy, które mają ulegać regeneracji podczas patrzenia na zieleń przyrody, które Hildegarda nazywa viriditas. Zieleń trawy usuwa zmętnienie i powoduje, że oczy stają się czyste i wyraziste. Według neurobiologów z narządem wzroku współpracuje ponad 70% kory mózgowej i uszkodzenie wzroku może w poważny sposób utrudniać kontakt z otoczeniem. W ludzkim oku wyodrębniona jest trzywarstwowa budowa ściany gałki ocznej, czyli zewnętrzna twardówka, przechodząca z przodu w przezroczystą rogówkę, pod którą leży błona naczyniowa gałki ocznej, określana naczyniówką, z podstawowym zadaniem odżywiania wewnętrznej warstwy nerwowej, czyli siatkówki, o łacińskiej nazwie retina. Wewnętrzna nerwowa błona, określana mianem siatkówki, zawiera wrażliwe na światło fotoreceptory, nazwane czopkami i pręcikami. Promienie świetlne po przejściu przez przezroczystą rogówkę i źrenicę padają na siatkówkę, tkankę nerwową, która posiada bardzo wysoką czułość i rozpoczyna skomplikowaną reakcję fotochemiczną w komórkach zmysłowych. Padające promienie świetlne powodują powstawanie impulsów nerwowych przewodzonych następnie przez nerw wzrokowy do mózgu. W błonie nerwowej, czyli w siatkówce, występują 2 rodzaje komórek światłoczułych, które są dzielone na pręciki wrażliwe na światło umożliwiające widzenie o zmierzchu i w nocy oraz czopki odpowiedzialne za widzenie barw, których największa liczba występuje w części tylnej i centralnej siatkówki określanej właśnie plamką żółtą o łacińskiej nazwie macula lutea. Plamka żółta, stanowiąca centralną część siatkówki w pobliżu ujścia nerwu wzrokowego, odpowiedzialna jest za dokładne i ostre widzenie, może ulegać pod wpływem różnych czynników zmianom degeneracyjnym. Określenie plamki pochodzi od żółtego zabarwienia spowodowanego przez karotenoidy, szczególnie luteinę i zeaksantynę, które chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. W obrębie plamki żółtej występuje od 6 do 7 milionów czułych i cechujących się szybką przemianą materii czopków wzrokowych. Za fotoreceptorami błony nerwowej znajduje się nabłonek barwnikowy siatkówki, który stanowi część bariery uczestniczącej w transporcie czynników odżywczych, eliminacji zużytych składników oraz wydzielaniu cytokin. Tuż pod nabłonkiem barwnikowym leży półprzepuszczalna błona dostarczająca krew do zewnętrznych warstw siatkówki. Oczywiście dobry wzrok zależy także od zdolności przewodzenia impulsów świetlnych przez drogi nerwowe i cały proces czasami jest porównywany do aparatu fotograficznego, w którym przez źrenicę stopień wypukłości soczewki może zmieniać stopień przenikania światła do wnętrza gałki ocznej. Szczególnie niebezpieczne są zaburzenia dotyczące pierwszego odcinka drogi wzrokowej, czyli siatkówki, gdzie powstaje pierwotny obraz przekazywany następnie do mózgu. W siatkówce oka, jak wspomniałam, szczególnym miejscem jest plamka, w której części środkowej skupione są same czopki. Spośród prawie 140 milionów komórek siatkówki jest 7 milionów czopków i około 100 tysięcy czopków w okolicy centralnej plamki. Obrazy przekazywane z siatkówek obu oczu do mózgu są analizowane najpierw w okolicy potylicznej kory mózgu, nazwanej bruzdą ostrogową, gdzie znajdują się pierwszorzędowe pole wzrokowe. Następnie przekazywane są do dalszej analizy i pamięci do pól drugo- i trzeciorzędowych, umiejscowionych w różnych częściach kory mózgowej. Warto wiedzieć, że komórka i tkanka nerwowa przewodzące impulsy świetlne są aktywne metabolicznie, co związane jest z powstawaniem dużej ilości również toksycznych produktów przemiany materii, w tym wolnych rodników tlenowych, szkodliwych nie tylko dla komórek oka. Cały proces widzenia jest obarczony procesem określanym mianem stresu oksydacyjnego, który ma miejsce w komórkach, oraz stresu fotooksydacyjnego, powstającego podczas przewodzenia impulsów nerwowych. Powstające w nadmiarze wolne rodniki, które nie są eliminowane, stają się niebezpieczne dla komórek, odpowiadając za ich, między innymi za ich starzenie się. Włókna i komórki nerwowe tworzące siatkówkę zawierają lipidy bardzo wrażliwe i łatwo uszkadzane wolnymi rodnikami. Przyczyną szczególnej wrażliwości jest dodatkowe silne narażenie oka na światło i promieniowanie słoneczne. Wraz z wiekiem dochodzi do odkładania się złogów na granicy błony barwnikowej siatkówki oraz naczyniówki, powstawania zmian degeneracyjnych na dnie oka, i to zarówno w obrębie plamki żółtej, jak i w pozostałych częściach siatkówki, co powoduje zaburzenia widzenia i dolegliwości. Jednak pogorszenie zdolności widzenia z wiekiem jest związane nie tylko z powstawaniem wolnych rodników czy upośledzeniem przemiany materii, ale zwolnieniem procesów regeneracyjnych, zaburzeniem przepływu krwi i zmniejszeniem dostarczenia tlenu i innych składników odżywczych. Spośród teorii, jakie próbują wyjaśnić powstawanie zmian chorobowych, najbardziej popularna jest teoria roli stresu oksydacyjnego z zaburzeniem równowagi między powstawaniem wolnych rodników tlenowych a systemem ich usuwania. Mimo że w organizmie istnieje naturalny system antyoksydacyjny, zwłaszcza w starszym wieku, może dochodzić do upośledzenia eliminacji tych szkodliwych czynników. Do systemu antyoksydacyjnego zaliczane są przede wszystkim witaminy, witamina C, E, A, karotenoidy, enzymy antyoksydacyjne, a także mikroelementy, szczególnie cynk i selen, które warunkują prawidłowe działanie obecnych w komórkach siatkówki enzymów antyoksydacyjnych, które są zdolne do neutralizacji wolnych rodników tlenowych, dlatego podawanie witaminy A i karotenoidów oraz luteiny i zeaksantyny znajdujących się w barwniku plamki żółtej ma chronić fotoreceptory przed zniszczeniem. Badania wykazały, że stosowanie we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki wysokich dawek antyoksydantów, czyli 500 mg witaminy C, 400 jednostek witaminy E, 15 beta-karotenu oraz 80 mg cynku, zmniejsza powstawanie zmian patologicznych, dlatego wskazania szczególnie dla ludzi w starszym wieku stosowania nie tylko odpowiedniej diety, ale ewentualnego uzupełniania i jej preparatami farmakologicznymi. Za chwilę opowiem o zwyrodnieniu plamki żółtej związanej z wiekiem. Zrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest traktowane jako choroba społeczna i cywilizacyjna, dotykając około 25 milionów ludzi na świecie i prowadząc do utraty wzroku. Poznanie i wykrycie czynników ryzyka i przyczyn choroby jest konieczne nie tylko w celach zapobiegawczych, ale oczywiście leczniczych. Z danych epidemiologicznych wynika, że zwyrodnienie plamki żółtej występuje u 8 milionów Amerykanów, a według prognoz do 2020 roku częstość występowania tego schorzenia zwiększy się o 50%. Według statystyk zwyrodnienie plamki żółtej choruje od 1,2 do 30% osób powyżej 50 roku życia. W Polsce liczba chorych wynosi ponad 1 250 000, podczas gdy na późną postać cierpi przynajmniej ponad 250 000 osób. Czynniki ryzyka dzielone są na takie, które nie podlegają modyfikacji, do których należy wiek, rasa, płeć, i takie, które podlegają eliminacji, co dotyczy palenia tytoniu, jaki stanowi poważny czynnik ryzyka, nieprawidłowej wartości cholesterolu i silnej ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe. Poważnym czynnikiem ryzyka są związane z wiekiem choroby układu krążenia, zwłaszcza nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i miażdżyca. Starszy wiek związany jest ze wzrostem częstości występowania zwyrodnienia plamki żółtej, co w równym stopniu dotyczy mężczyzn i kobiet, chociaż po 75 roku życia na zwyrodnienie plamki żółtej chorują zwłaszcza kobiety. Wśród czynników genetycznych wyodrębniono pewne geny, które mają odpowiadać za część genetycznej predyspozycji do choroby. Czynnikiem ryzyka może być niebieski kolor tęczówek, gdyż na zwyrodnienie plamki żółtej, określanej skrótem AMD, chorują najczęściej osoby o jasnych oczach z nadwzrocznością. Zmiany degeneracyjne obejmują centralny obszar siatkówki, gdzie występuje, jak już mówiłam, skupienie komórek światłoczułych, których nasilone procesy fizykochemiczne wymagają podaży tlenu. Czynnikiem ryzyka jest także nadmierna ekspozycja na światło, dlatego podkreślana jest konieczność noszenia okularów ochronnych i wspomniane już uzupełnienie diety witaminami antyoksydacyjnymi. Jak wspomniałam, karotenoidy, luteina, zeaksantyna znajdujące się w barwniku plamki żółtej są uważane za bardzo silne antyoksydanty. Stężenie luteiny i zeaksantyny w miarę starzenia się organizmu maleje i za prawidłową uznawana jest ilość od 6 do 14 mg dziennie, podczas gdy przeciętne spożycie wynosi tylko 2,2 mg karotenoidów, co jest, jak widać, jest niewystarczające. Najwięcej luteiny zawierają warzywa takie jak szpinak, sałata, brokuły, brukselka, fasola szparagowa i marchew. Czynnikiem ryzyka jest także dieta wysokocholesterolowa i bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, dlatego wskazania dotyczą spożywania nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, które ma korzystny wpływ. Zwłaszcza osoby obciążone wywiadem rodzinnym występowania choroby i czynnikami ryzyka powinny zażywać dodatkowo witaminy A, a także nasycone kwasy tłuszczowe. W profilaktyce, jak już mówiłam, zwraca się uwagę na noszenie okularów. Występowanie procesu chorobowego może polegać także na zmianach w strukturze kolagenu i elastyny obecnych w błonie naczyniowej lub zewnętrznej warstwie zewnętrznej siatkówki, co w rezultacie doprowadza do powstawania nowych naczyń i związane jest ze wzrostem ich przepuszczalności, powstawania wysięku i krwawień, odkładania się lipidów wraz z uszkodzeniem nabłonka barwnikowego i powstawaniem blizn. Wyróżniane są dwa typy zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem, czyli tak zwana postać sucha albo łagodna, zwana inaczej niewysienkową czy zanikową, która występuje w większości przypadków, która cechuje się powolnym kilku- albo kilkunastoletnim przebiegiem, w którym na dnie oka pojawiają się pewne zmiany, charakterystyczne zmiany barwnikowe, zaniki, druzy. Druga postać, wysienkowa postać AMD, czyli zwyrodnienia plamki, inaczej zwana mokrą, stanowi 10% zachorowań i często ma gwałtowny przebieg, łącząc się z ubytkiem widzenia centralnego. Wyraźne pogorszenie ostrości wzroku poprzedzają także zniekształcenia obrazu. Wczesne stadia choroby charakteryzują się obecnością ogniskowych zaburzeń barwnikowych, które wraz z nasileniem choroby narastają. W stadium pośrednim dochodzi do wystąpienia zaburzeń pigmentacji powstawaniem większego ogniska. Postać sucha charakteryzuje się zmianami w środkowej części plamki żółtej, natomiast postać wysienkowa cechuje się także powstawaniem nowych naczyń w obrębie naczyniówki oka i kolejnych patologii na tle zapalnym. We wczesnym stadium pogorszenie wzroku jest zwykle niewielkie. Bardzo często przebiega bezobjawowo albo z nieznacznymi objawami, takie jak nieostre widzenie, mroczki, upośledzenie percepcji obrazów, także problemy z adaptacją w czasie zmiany oświetlenia, które jednak pogarszają na przykład czytanie, prowadzenie samochodu wraz z większym ryzykiem urazów. U chorych ze zwyrodnieniem i powstawaniem nowych naczyń nawet w ciągu kilku dni lub tygodni może dojść do znacznego pogorszenia wzroku wskutek krwawienia do siatkówki i gromadzenia się tam płynu. Postać wysienkowa właśnie charakteryzuje się tym dramatycznym przebiegiem. Patomechanizm tej formy zwyrodnienia plamki, czyli mokrej, polega na wytwarzaniu przez niedotlenione tkanki naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu, który powoduje powstawanie nowych naczyń niepełnowartościowych, co jest powodem wysięku. Dochodzi do powstawania szarej plamy z falowaniem obrazu, które daje się zauważyć przy czytaniu czy obserwowaniu prostych linii. Występowanie zmian zwyrodnieniowych w jednym oku stanowi duże ryzyko pojawienia się również zmian w drugim oku. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z niewielkich zaburzeń wzroku, dlatego bardzo ważne są badania okresowe, zwłaszcza w starszym wieku. W większości osób z zaawansowanym zwyrodnieniem plamki może dochodzić do całkowitej utraty wzroku, co pogarsza stan ogólny chorych. Wśród metod badawczych największe znaczenie w diagnostyce choroby i w monitorowaniu leczenia ma angiografia fluorescencyjna. Za chwilę opowiem o leczeniu. Ponieważ leczenie przyczynowe tej choroby nie jest znane, dlatego postępowanie praktycznie ogranicza się do zapobiegania i uzupełniania składników odżywczych. Podkreśla się dużą rolę prawidłowej diety, ubogiej w tłuszcze i bogatej w antyoksydanty. Wzrost liczby chorych na zwyrodnienie plamki żółtej powoduje oczywiście poszukiwanie metod zapobiegania chorobie i także sposobów leczenia. Początkowe próby leczenia wysienkowej postaci polegały na niszczeniu całej zmiany z użyciem lasera termicznego, co dawało 50% szans na zniszczenie patologicznych naczyń, chociaż wskutek uszkodzenia zdrowej siatkówki dochodziło do trwałego obniżenia ostrości wzroku. niektórych przypadkach stosuje się fotokoagulację laserem oraz terapię fotodynamiczną, a także leczenie chirurgiczne. Nowsze metody leczenia polegają na hamowaniu wzrostu nowych naczyń oraz niszczeniu naczyń już istniejących przy użyciu leków, w tym sztucznie syntetyzowanego RNA, które ma zdolność wiązania się z jedną z postaci czynnika pobudzającego wzrost naczyń lub za pomocą terapii fotodynamicznej, która polega na dożylnym podaniu substancji światłouczulającej i następczym naświetleniu laserem o odpowiedniej długości fali. Niestety terapia fotodynamiczna jest bardzo droga i u nas nierefundowana. Do rzadko stosowanych metod należą metody chirurgiczne, które są dość skomplikowane i rzadko wykonywane. Najnowsze metody leczenia związane są także z podaniem do ciała szklistego gałki ocznej leków, które hamują powstawanie nowych naczyń w formie iniekcji. Wykonuje się to w formie iniekcji do ciała szklistego, zwykle co miesiąc albo dwa lub trzy miesiące. Jednak leczenie jest bardzo drogie. W Stanach kosztuje około 10 tysięcy dolarów. W Polsce jedna ampułka tego preparatu wynosi ponad 5 tysięcy złotych. Zabiegi tego typu, mimo że poprawiają stan widzenia, jednak obarczone są także skutkami ubocznymi, jak zapalenie wewnętrzne gałki ocznej, odwarstwienie siatkówki, wzrost ciśnienia śródgałkowego, a także anafilaksja. Stosowano także leczenie skojarzone ze wstrzykiwaniem sterydów do ciała szklistego w połączeniu z terapią fotodynamiczną. W suchej postaci AMD na razie jedynym proponowanym postępowaniem zapobiegawczo-leczniczym jest profilaktyczne przyjmowanie witamin i mikroelementów o działaniu antyoksydacyjnym. Istnieją wskazania uzupełnienia diety, także luteiną, karotenem, jak już mówiłam, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, z dietą bogatą, jak już wspominałam, w fasolkę szparagową, sałatę, brokuły, szpinak. Wskazane jest także nagietek ogrodowy, spożywanie znacznych ilości szpinaku, kapusty oraz uzupełnianie luteiny i zeaksantyny albo w postaci preparatów chronić ma przed zwyrodnieniem. Chociaż eliminacja skutków choroby jest niemożliwa, jednak zapobieganie jest możliwe i polecane jest także kontrolowanie wzroku. Nawet niewielkie zaburzenia wzroku czy poczucie niewystarczającego oświetlenia mają być wskazaniami do konsultacji lekarskiej, zwłaszcza u osób powyżej 50 roku życia. W drugim stadium choroby objawy można zauważyć samemu. W celu weryfikacji można wziąć kartkę papieru w kratkę i przyjrzeć się jej najpierw jednym okiem, a potem drugim. Jeśli linie tworzą fale, istnieje konieczność konsultacji lekarskiej. Poza dostarczeniem luteiny i przeciwutleniaczy CEA, cynkiem i selenem polecany jest oczywiście następny barwnik likopen, naturalny barwnik pomidorów. Polecane są zwłaszcza przetwory z pomidorów, czyli keczapy, przeciery pomidorowe albo pomidory gotowane w oliwie z oliwek, które są bogatym źródłem likopenu, zawartego także w takich owocach jak arbuzy czy czerwone grejpfruty. Witamina E z kolei jest zawarta w ziarnach zbóż, orzechach, olejach roślinnych. Witamina C, jak wiemy, w większości warzywach i owoców. Dawka witaminy C polecana to jest od 70 do 100 mg na dobę, natomiast cynku zapotrzebowanie wynosi około 15 mg. Jeśli chodzi o kwasy omega-3, polecany jest od 190 do 650 mg na dobę. Badania dowodzą także, że ruch zapobiega z wyrodnieniu plamki żółtej, stąd regularne ćwiczenia w miarę możliwości związanej z wiekiem i wydolnością. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat z wyrodnienia plamki żółtej, powstawania i leczenia. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.